mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 7 września. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przebywa z krótką, ale przyjacielską wizytą w Brazylii, gdzie bierze udział jako gość honorowy w obchodach rocznicy niepodległości tego kraju. Od wczoraj trwa w Krakowie zorganizowany przez Kurię i kardynała Stanisława Dziwisza międzynarodowy i ekumeniczny kongres Ludzie i religie Asyż w Krakowie, związany z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W Iraku kolejne ofiary zamachów. Na południu kraju odbyła się antysyryjska manifestacja, której uczestnicy oskarżali Syrię o wspieranie terrorystów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Dawid. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, felieton sportowy Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy odbywa krótką wizytę w Brazylii na zaproszenie swego odpowiednika Lula da Silvy. Brazylia obchodzi dziś rocznicę uzyskania niepodległości. 7 września 1822 roku portugalska kolonia zdecydowała się odłączyć od królestwa. Co roku w tę rocznicę odbywa się największa defilada. Dzisiaj na trybunie honorowej, przed którą maszerowało 3600 osób, w tym 200 francuskich żołnierzy, zasiadł obok Luli gość honorowy Nicolas Sarkozy. Obydwaj przywódcy potwierdzili, że stosunki łączące oba kraje, podobnie jak obu przywódców, są jak najlepsze. Lula i Sarkozy mają podobną wizję świata wielobiegunowego. Obydwaj uważają, że należy stworzyć pewne ramy dla kapitalizmu i zgadzają się, że konieczna jest reforma instytucji międzynarodowych, ONZ-u, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego czy wreszcie G8. Paryż popiera kandydaturę Brazylii, która chce zostać członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Francja i Brazylia zajmują również podobne stanowisko w kwestii lasów Amazonii. Pod koniec roku mają przedstawić wspólny projekt walki z wycinaniem amazońskiej dżungli. Francja jest jedyną potęgą europejską, która graniczy z Brazylią dzięki swoim posiadłościom zamorskim. Gujana francuska ma blisko 1300 km wspólnej granicy z Brazylią. Wśród spraw dzielących Brazylię i Francję na pierwszym miejscu trzeba postawić Iran, ale różnic jest niewiele i prezydent Francji ma nadzieję na podpisanie poważnej umowy opiewającej na 4 miliardy dolarów w sprawie sprzedaży Brazylii samolotów wojskowych Rafale. Tu Paryż, Radio France International. Od wczoraj trwa w Krakowie zorganizowany przez Kurię i kardynała Stanisława Dziwisza międzynarodowy i ekumeniczny kongres Ludzie i religie Asyż w Krakowie, związany z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Bierze w niej udział m.in. José Manuel Barroso. Konferencja kończy się jutro wieczorem. Do Krakowa na zaproszenie metropolity krakowskiego przybyli przedstawiciele wielkich wyznań, a także przewodniczący Komisji Europejskiej. W uroczystościach i dyskusjach udział biorą wielebny Ismael Noko, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, wielki rabin Izraela Jona Metzger, Shir Yashuv Cohen, wielki rabin Hajfy, liczni dostojnicy muzułmańscy z Indonezji, Indii, Egiptu, Maroka, Turcji, Libanu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kataru, przedstawiciele hinduizmu i buddyzmu. W sanktuarium w Łagiewnikach kardynał Dziwisz odprawił wczoraj mszę świętą, podczas której odczytano list Ojca Świętego Benedykta XVI o tragedii zagłady i straszliwych cierpieniach narodu polskiego. Papież głosi w tym liście konieczność powszechnego przebaczenia i walki z przemocą, rasizmem, totalitaryzmem i ekstremizmem. Barroso złożył hołd Polsce i Polakom, wspominając Jana Pawła II i Lecha Wałęsę. Jego zdaniem bez polskiego papieża nie doszło do upadku komunizmu. Na jutro przewidziana jest wizyta w byłym obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
W mieście Hilla na południu Iraku odbyła się we wtorek 7 września manifestacja antysyryjska z udziałem 300 osób. Manifestanci nieśli transparenty oskarżające prezydenta Syrii Al-Assada o zabijanie ludzi z zimną krwią. Jak głosił inny transparent, z Syrii przychodzą do Iraku zamachowcy należący do partii Baas, Saddama Husajna i do Al-Kaidy. Szef prowincji Kazim Majid Turman powiedział francuskiej agencji prasowej, że społeczność międzynarodowa powinna zaapelować do sąsiadów Iraku z Syrią na czele, aby przestały popierać terrorystów i morderców. Stosunki między Irakiem a Syrią popsuły się gwałtownie po serii zamachów w Bagdadzie, które 19 sierpnia spowodowały śmierć 95 osób. Bashar al-Assad, szef państwa syryjskiego, uznał oskarżenia ze strony Iraku za niemoralne i polityczne. Dzień dzisiejszy przyniósł kolejną porcję ataków terrorystycznych, w których postradało życie 10 osób. Większość zginęła wskutek samobójczego zamachu w mieście Ramadi, gdzie samochód nafaszerowany materiałami wybuchowymi sforsował zaporę policji, zabijając 4 policjantów i 4 cywilów.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Ustępujący szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei odrzucił zarzuty stawiane mu przez Francję i Izrael, które oskarżają go o zatajenie informacji, które mogłyby świadczyć o irańskich dążeniach do uzyskania broni atomowej. W przemówieniu rozpoczynającym obrady Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu El Baradei zapewnił, że wszystkie informacje opublikowane przez agencję były dokładnie weryfikowane. Oświadczył, że oskarżenia Francji i Izraela są całkowicie bezpodstawne, mają podłoże polityczne i są naruszeniem statusu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odrzucił prośbę Ukrainy dotyczącą tranzytu rosyjskiego gazu przez jej terytorium. Kryzys panujący między dwoma krajami regularnie zakłóca dostawy gazu do Europy. Ukraina, przeżywająca kłopoty finansowe, zaproponowała zmianę warunków opłacania tranzytu. Miedwiediew nie zgadza się na żadne zmiany, uważa, że należy trzymać się warunków umowy podpisanej przez oba kraje w styczniu tego roku. Ukraina uregulowała swe opłaty za gaz rosyjski, natomiast chciałaby, żeby Rosja zapłaciła wcześniej za tranzyt gazu. Na razie opłaty te obejmują pierwszy semestr 2010 roku. Tu Paryż, RFI. Prezydent Sarkozy mianował Erika de Chassé, profesora historii sztuki, dyrektorem francuskiej Akademii Kulturalnej w Rzymie, Villa Medicis. Zastępuje on na tym stanowisku Frederica Mitterranda, który objął funkcję ministra kultury. Francuskie Stowarzyszenie Ochrony Dzikich Zwierząt wystosowało komunikat, w którym domaga się wprowadzenia zakazu polowania w niedzielę. Sezon łowiecki we Francji zaczyna się już za kilka dni i trwa najdłużej w Europie. Co roku w czasie polowań dochodzi tu do kilkudziesięciu wypadków, z czego duża część to wypadki śmiertelne. Wyżej wspomniane stowarzyszenie podkreśla, że polowania są niebezpieczne nie tylko dla ich uczestników, ale również dla niewinnych przechodniów spacerujących lub jeżdżących konno po lesie. Francja jest jedynym państwem, gdzie polowania dozwolone są przez 7 dni w tygodniu i jest jednym z ostatnich, gdzie nadal uprawia się polowanie na koniach z psami gończymi, polegające na zagonieniu ofiary na śmierć. Sport ten został zakazany nawet w Wielkiej Brytanii, w której ujrzał on swe początki. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, którą przygotowali Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
Libération odsłania dzisiaj nowe oblicze, czyli makietę graficzną, przejrzystą, asymetryczną, bardzo rozrywkową, ale to gęstych treści nie zastąpi, tych zaś ze świecą szukać. Dziennik mówi wprost, że próbuje rywalizować z internetem, by dochować wierności swej tradycji, czyli wyprzedzać i ułatwiać ewolucję społeczeństwa francuskiego i walczyć z wszechogarniającym konformizmem. Żyjemy w czasach fascynujących. Nonkonformizm wypisany jest na wszystkich sztandarach, skutkiem czego na prasowe łamy i na ekrany telewizyjne nie przedostanie się żaden pogląd niezgodny z tak zwanym duchem czasu i wiosłujący wbrew prądowi. Wewnątrz numeru obszerny wywiad z telewizyjnym ideoloekologiem numer 1 Nicolasem Hulot, który zapewnia raz jeszcze, iż tak zwana taksa węglowa, jaką zamierza wprowadzić rząd francuski, ma w pierwszej mierze zapobiegać ociepleniu klimatycznemu. Ciekawe, kiedy na nonkonformistycznych łamach Libération ukaże się spokojny wykład prostej prawdy, że mianowicie zmiany klimatyczne, czasami skrajne, towarzyszą kuli ziemskiej od jej zarania, zanim jeszcze pierwszy człowiek zapalił tu pierwsze ognisko. Że i nie istnieje żaden naukowy dowód na to, iż obecna globalna ewolucja ma jakikolwiek związek z działalnością człowieka. Że zatem skuteczną terapię oprzeć można jedynie na słusznej diagnozie, a fałszywa diagnoza może jedynie pogorszyć stan zdrowia pacjenta. Wie o tym świetnie dr House, bohater błyskotliwego serialu telewizyjnego o szpitalnym Sherlocku Holmesie. Pisze o nim na drugiej stronie Le Figaro, podkreślając zjawisko szalenie niepokojące. Zafascynowani pacjenci domagają się podobnego cudotwórstwa od swoich lekarzy, myląc reguły rządzące telewizyjną dramaturgią z regułami obowiązującymi w prawdziwym szpitalu. Scenariusze serialu są oczywiście absolutnie zgodne z wiedzą medyczną, ale nie z potoczną medyczną praktyką, gdyż ta byłaby zbyt nudna już choćby tylko z punktu widzenia czasu potrzebnego na taki czy inny zabieg, analizę czy terapię i nikt by nie wytrzymał przed telewizorem do końca pierwszego odcinka. Jak czytamy w Le Figaro, serial ukazuje przypadki zupełnie wyjątkowe. Ponadto zaś streszcza w niespełna godzinnych odcinkach wydarzenia, które w normalnym życiu trwałyby całe tygodnie, a pacjent zdążyłby i tak 100 razy umrzeć, zanim dr House nie dozna właściwego sobie nagłego olśnienia. W rzeczywistości cuda się nie zdarzają, reanimacje nie działają, a tajemnice nie zostają wyjaśnione. Niestety pacjenci nie chcą w to wierzyć, bo przecież sami widzieli w telewizji. Czytamy w Le Figaro. Jest tymczasem jeden chory w stanie agonalnym, do którego wezgłowia należałoby czym prędzej wysłać nie jednego, ale cały pluton doktorów House'ów, a jest nim francuska partia socjalistyczna. Filozof Marcel Gauchet rozkłada ręce na łamach Le Figaro. Jego zdaniem żaden z obecnych przywódców tej partii, niezależnie od ich osobistych zalet, nie ma prawdziwej przywódczej żyłki. W tych warunkach wymyślone właśnie jako panaceum wybory wstępne, daleki kuzyn amerykańskich nominacji prezydenckich niczego nie załatwią. Nie wiadomo na przykład, kto miałby w nich głosować, bo nie wiadomo, co to jest legendarny francuski lewicowy lud, ani nawet czy istnieje. To z kolei bardzo, bardzo daleki kuzyn kota Schrödingera. Nikt nie wie nie tylko, czy kot w pudle żyje, ale czy w ogóle jest tam jakiś kot, bo nikt już od dawna nie miał odwagi zajrzeć. Co gorsza, ciągnie Marcel Gauchet w Le Figaro, cała ideologia partii socjalistycznej rozpadła się w drobiazgi, skutkiem czego widać już tylko osobiste ambicje. W rozpaczy partia szuka demokratycznego arbitrażu, chcąc tym sposobem sama przed sobą potwierdzić, że jeszcze kogoś w ogóle obchodzi. Ale najpiękniejsza nawet procedura nie rozwiąże kwestii fundamentalnych, to znaczy braku intelektualnych treści i perspektyw. Partia socjalistyczna nie wie, czy ma ruszyć ostro na lewo, czy łagodnie ku centrum. Na każdym szczeblu, od najniższego terenu po paryskie szczyty, myśli się o tym inaczej. Ta sama osoba może wejść w alianse z centrowym modemem na szczeblu lokalnym i odrzucić tę myśl jako świętokradztwo na szczeblu krajowym. Obiektywnie rzecz biorąc, mówi Gauchet, PS to partia centrolewicowa, ale cała francuska tradycja wzbrania jej przyznania się do tego. Przywódca rangi krajowej, a już szczególnie przywódca lewicowy, musi być zarazem wcieleniem historycznej tradycji i zbiorowej orientacji. Tymczasem PS nie ma takich ludzi i na tym polega jej dramat. Na tym z kolei korzysta skrajna lewica, która ma do tego dzisiaj szeroki dostęp do mediów, gdyż Olivier Besancenot to po Sarkozy najlepsze polityczne zwierzę telewizyjne we Francji. Socjaldemokracja wali się jednak w całej Europie, ciągnie Gauchet w Le Figaro. Sądzono, że upadek komunizmu oznacza jej odrodzenie. Stało się przeciwnie. Wyszło na to, że ruina idei rewolucyjnej dotknęła w końcu i socjaldemokratów. Nie mają żadnego programu. Ewolucja społeczeństw dokonała spustoszeń nawet w ich warstwie moralnej, tyczącej takich wartości jak wstręt do zysku, altruizm, podział dóbr. Socjaldemokraci mają coś do powiedzenia w obliczu szczególnie drastycznych niesprawiedliwości, ale nie stworzyli żadnej alternatywy. Chce im się tylko rozdawać nowe prawa, ale sprawiedliwe społeczeństwo to nie suma praw i przywilejów, mówi Marcel Gauchet w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Dziennik Le Monde przygląda się debacie, jaka rozpętała się nad Renem w sprawie obecności wojsk niemieckich w siłach biorących udział w interwencji w Afganistanie. Iskrą, która wywołała burzę polemik, była decyzja niemieckiego oficera, w wyniku której doszło do kontrowersyjnej operacji w prowincji Kunduz. 4 września na rozkaz oficera Bundeswehry NATO dokonało nalotu, w wyniku którego zginęły 54 osoby, w tym 6 cywilów. Takie dane podaje gubernator prowincji. Samoloty NATO zrzuciły bomby na 2 cysterny wiozące paliwo, które według władz afgańskich zostało ukradzione przez talibów. Wokół pojazdów znajdowała się spora grupa ludzi, talibów i osób cywilnych. Niemiecki minister obrony Franz Josef Jung tłumaczył, że rozkaz wydano w obawie przed użyciem paliwa przez fundamentalistów muzułmańskich do zamachu wymierzonego przeciwko jednostkom niemieckim stacjonującym w tej prowincji. W Sztokholmie w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej szefowie dyplomacji 27 państw wyrazili ubolewanie z powodu tragedii w Kunduz. Carl Bildt, minister spraw zagranicznych Szwecji, która w tym półroczu stoi na czele Unii, stwierdził, że wojny w Afganistanie nie wygra się przy pomocy zabijania ludzi. Wtóruje mu szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner, który nazwał operację poważnym błędem. W podobnym tonie wypowiadał się minister spraw zagranicznych Włoch Franco Frattini, który stwierdził, że Europejczycy biorą udział w interwencji w Afganistanie po to, aby ochronić życie tamtejszej ludności, a nie je odbierać. Unia Europejska nie kryje obaw, że tego typu sytuacje mogą zdyskredytować zaangażowanie Europejczyków w operacji w Afganistanie w chwili, gdy Stany Zjednoczone i NATO domagają się od swoich europejskich sojuszników zwiększenia obecności wojskowej i cywilnej w siłach międzynarodowych w Afganistanie. Dla władz w Berlinie sprawa ta nie mogła wypaść w gorszym czasie. Za 3 tygodnie Niemcy czekają wybory powszechne, a tu tymczasem 2/3 obywateli jest zdecydowanie przeciwna udziałowi Bundeswehry w operacjach w Afganistanie. Die Linke, radykalna partia lewacka, swoim hasłem wyborczym numer 1 uczyniła apel o wycofanie żołnierzy niemieckich z Afganistanu. Po nalocie na Kunduz Die Linke zareagowała natychmiast, wzywając do udziału w manifestacji protestacyjnej w Berlinie zaplanowanej na 8 września. Zieloni zażądali, aby kanclerz Angela Merkel osobiście zajęła stanowisko w sprawie wydarzeń w Kunduz i wyjaśniła okoliczności, w jakich doszło do tragedii. Dla chadecji z CDU i ich socjaldemokratycznych koalicjantów z SPD sprawa ta jest niezwykle śliska i grozi poważnymi konsekwencjami wyborczymi. Startujący w nich minister spraw zagranicznych socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier wyraził ubolewanie z powodu poważnego incydentu, jak określił bombardowanie w Kunduz. Steinmeier wezwał do ponownego przemyślenia kalendarza wycofywania wojsk niemieckich z Afganistanu. Angela Merkel zapewniła żołnierzy Bundeswehry o poparciu politycznym oraz zapowiedziała wszczęcie dochodzenia w sprawie okoliczności, w jakich doszło do nalotu w Afganistanie.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przyjechał 6 września do Krakowa na zaproszenie kardynała Stanisława Dziewisza i profesora Ricardiego, założyciela wspólnoty Sant'Egidio. Wspólnota ta i archidiecezja krakowska zorganizowały z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej 23. Kongres dla pokoju, ludzie i religie z udziałem przedstawicieli wielkich wyznań, zatytułowany Duch Asyżu w Krakowie. Duch Asyżu, gdyż pierwszy dzień modlitwy o pokój z udziałem przedstawicieli wielkich religii odbył się z inicjatywy papieża Jana Pawła II w Asyżu w 1986 roku. Od tego czasu kongresy dla pokoju odbywają się rokrocznie w różnych miastach Europy, ale nie tylko. W 1995 kongres dla pokoju miał miejsce w Jerozolimie. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso przyjechał na taki zjazd po raz pierwszy, ale sam organizował podobne spotkania, mówi polskojęzyczna rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Haczyk, która towarzyszyła Barroso w jego podróży do Krakowa.
Trzeba pamiętać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy pan Barroso spotyka się z przedstawicielami różnych wyznań i religii, dlatego że sam jest inicjatorem takich spotkań. I do 2 takich spotkań doszło w czasie jego kadencji. Również brali udział w tym przedstawiciele zarówno buddyzmu, jak i katolicyzmu. Także to nie jest pierwsze spotkanie.
To znaczy, że przewodniczący Barroso przywiązuje dużą wagę do takich spotkań?
To jest bardzo ważne spotkanie, dlatego że podstawą takich spotkań jest dialog, a nic nie jest ważniejszego dla Europy jak właśnie dialog. I bardzo często apeluję w wielu swoich przemówieniach o tę kulturę dialogu. Zresztą jak sam w czasie swojego wystąpienia podkreślał, Europa jest zbudowana na wartościach takich jak pokój, tolerancja, solidarność, a to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie było pojednania, a do pojednania jedną drogą jest dialog. I to właśnie dialog z różnymi kulturami. Zresztą ten kongres międzynarodowy, który trwa w Krakowie jeszcze do jutra, jest pod takim hasłem, religię i wiary w dialogu. Naprawdę imponującym obrazem było to, kiedy patrzyło się na salę Uniwersytetu Jagiellońskiego, wypełnioną przedstawicielami wszystkich wyznań, która iskrzyła się najróżniejszymi kolorami. Zarówno były to habity przedstawicieli wiary prawosławnej, jak również ubrania buddystów. To wszystko było niezwykle piękne, niezwykle kolorowe, a najważniejszy był oczywiście przekaz, który płynął z mównic, dlatego że każdy mówił o tym, jakie nieszczęście, jaką tragedię sprowadziła II wojna światowa na Europę i oczywiście każdy również wychodził z apelem, żeby nigdy do takiej tragedii nie doszło. To był bardzo ważny apel i jedyną drogą, która wiedzie ku temu, jest otwartość, jest pojednanie i właśnie dialog.
W swoim przemówieniu przewodniczący Barroso podkreślił ten problem.
Tak, wielokrotnie. Tym bardziej, że Europa nie jest spokojna. Europa, świat nie jest spokojny. Poza tym jesteśmy w dobie kryzysu i żeby wyjść z tego kryzysu, to trzeba wrócić do wartości, które są fundamentem zjednoczonej Europy. Dlatego też apelował o przestrzeganie praw człowieka, o solidarność, o pokój, o pojednanie, o tolerancję, mówiąc, że bez tych wartości Europa zjednoczona, silna nie będzie możliwa. Zacytował również słowa Jana Pawła II, który powiedział między innymi: powiedzieć Europa to powiedzieć otwartość, czyli otwartość na drugiego człowieka bez względu na to, jakiego jest wyznania.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
We Francji rolnicy sposobią się do wojny mlecznej. Dla wielu z nich od roku cena skupu mleka spadła poniżej kosztów produkcji. Innym nie starczy na spłacanie kredytów, tak przynajmniej twierdzą i w tym duchu występują przedstawiciele ich związków. W Brukseli dochodzi do kolejnych manifestacji producentów mleka. We Francji grożą oni strajkiem dostaw i blokowaniem supermarketów. Po 2 latach zadowalających dla producentów cena mleka w hurcie w istocie w tym roku gwałtownie spadła, wobec czego domagają się oni od władz europejskich w Brukseli powrotu do regulacji cen. Nie tylko zresztą we Francji. Nastroje są podobne w Niemczech, we Włoszech i w Belgii. Naciski na rządy były na tyle silne, że ministrowie rolnictwa Francji i Niemiec żądali dziś na posiedzeniu z ich europejskimi kolegami w Brukseli albo nowej regulacji, albo zamrożenia obowiązujących kwot produkcji w przyszłym roku. Nie spotkało się to jednak z poparciem ani ze strony ministrów rolnictwa innych krajów, szwedzki minister Eskil Erlandsson z miejsca odrzucił tę propozycję, ani ze strony komisarz europejski Marianne Fischer-Boel. W ramach nowej wspólnej polityki rolnej kwoty produkcji mleka w Unii są podwyższane co roku o 1%, a w roku 2015 mają zostać całkowicie zniesione. Pani komisarz przedstawiła niespełna 2 miesiące temu, 22 lipca, raport, w którym dowodziła, że spadek ceny mleka nie jest skutkiem podnoszenia kwot. Obecna produkcja wcale nie sięga dozwolonego pułapu, lecz koniunktury międzynarodowej. Wykluczyła ona w nim zmianę polityki lub zamrożenie pułapów kwotowych. Jedyną odpowiedzią na kryzysową sytuację była wiązanka propozycji dotyczących możliwości ograniczonej w czasie i rozmiarach pomocy dla rolników producentów mleka, czy to w formie kredytów, czy przyspieszenia wypłaty zakontraktowanych sum, czy wreszcie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw magazynujących mleko i masło oraz interwencyjnych zakupów. Wszystko to pozostawiono jednak do dyspozycji rządów poszczególnych państw, bez naruszania ogólnych zasad unijnych. Wyklucza się za to odgórne ustalenie minimalnej ceny. Byłoby to fundamentalnie sprzeczne z założeniami europejskiej polityki rolnej, która obecnie zmierza do stopniowej deregulacji. Jak wiadomo, w ciągu ostatniego półwiecza polityka hojnych dotacji dla rolnictwa doprowadziła je najpierw do rozkwitu i zapewniła Europie samowystarczalność i nadwyżki, których eksport był dofinansowywany z unijnych kasy. Następnie jednak pojawił się problem nadprodukcji i pytanie, w imię czego europejski podatnik ma dopłacać do eksportu towarów rolnych. Nic dziwnego, że w boju o utrzymanie lub wzmocnienie regulacji w pierwszej linii stają Francja i Niemcy. Są to kraje, których rolnicy najwięcej korzystają z unijnych dotacji i gwarancji cenowych i którzy na ich istnieniu oparli ekonomiczny rachunek swoich gospodarstw. Dostosowanie przychodzi im z trudem, a częstokroć po prostu nie jest możliwe. Z kolei zmiana profilu produkcji wymaga czasu i nowych inwestycji. Przedstawiciele najradykalniejszych europejskich organizacji producentów mleka grożą strajkiem mlecznym od najbliższego czwartku. Wiedzą jednak, że będzie to gest czysto symboliczny, skierowany do opinii publicznej, który nie wpłynie na zmianę cen. Natomiast opinia publiczna może być czuła, szczególnie we Francji, na manifestacje protestu przeciw liberalizacji, dzikim prawom rynku i eksploatacji rolników przez centrale skupu i wielkie koncerny dystrybucyjne.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. W drugiej części rozmowy z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem profesor Karol Modzelewski rozprawia się z twierdzeniem, że komunistom nie udało się zniszczyć Solidarności. Stan wojenny złamał, jego zdaniem, większość zwolenników związku, co z całą jaskrawością wyszło na jaw, gdy Solidarność została ponownie zalegalizowana po okrągłym stole. Do związku, który przed 13 grudnia 1981 roku liczył 10 milionów członków, ponownie zapisało się 5 razy mniej ludzi. Ale stan wojenny nie zniszczył wszystkiego, co się wiązało z Solidarnością, o czym ku swojemu przerażeniu rządzący krajem generałowie przekonali się w 1988 roku, kiedy to nie oni, a Lech Wałęsa doprowadził do zakończenia fali strajków.
Nim Polska się odrodziła, nim uzyskała niepodległość, sporo jeszcze czasu minęło i to był trudny czas.
No to był trudny czas. Stan wojenny w Polsce zniszczył Solidarność, moim zdaniem, wbrew legendzie, która krąży, że myśmy wtedy oczywiście wierzyli w to, że Solidarność żyje, że to wszystko przetrwa, ale Solidarność była ruchem masowym, wielomilionowym, w którym ludzie się czuli suwerennymi panami tego, co ten ruch robi. W gruncie rzeczy uważali prości ludzie, że mają losy Polski w swoich rękach. I nagle zobaczyli siłę po drugiej stronie i to siłę przerażającą, no bo w tych nielicznych zakładach, kiedy proklamowano stan wojenny, kiedy zawisły na ścianach plakaty, że można zostać rozstrzelanym za strajk, kiedy wyjechały na ulicę czołgi, w tych nielicznych zakładach, gdzie jednak jacyś ludzie zdecydowali się zamknąć i strajkować, to przyjeżdżały tam czołgi, wybijały dziurę w murze. Przez tę dziurę wchodziła policja, specjalne oddziały policji wyprowadzały strajkujących. Opowiadali mi w rawarze kolega, który był potem ze mną w obozie internowania, że oni siedzieli na hali, strajkowali w tym zakładzie, to był zakład wojskowy. Jeden z pierwszych do pacyfikacji. Czołg wybił dziurę, weszli zomowcy, weszli na halę, stanęli naprzeciwko tych strajkujących, siedzących, tam nie wiem ilu ich było, może nie tak bardzo dużo. Dowódca mówi wychodzić. Oni siedzą. Nie wyjdziecie? Nie. Ładuj broń. Trzask, trzask, zamki, i oni patrzą w lufę. No i wyszli oczywiście, ale człowiek, który w takiej sytuacji zachowa się zgodnie z elementarnym rozsądkiem albo po prostu z instynktem samozachowawczym i wyjdzie, to już nie jest ten sam człowiek, co przedtem. Więc powiedziałbym, że demonstracja siły wojskowej, bardzo teatralna, u większości tych masowych zwolenników Solidarności złamała ducha oporu. Tego się nie mówi w Polsce, bo to nie jest odświętna wersja, tylko to jest po prostu naga prawda, ja bym powiedział. Pozostali w podziemiu, bo wbrew tym plakatom nikogo nie rozstrzelano, prawda, i stan wojenny był stosunkowo mało krwawy.
Krwawe zajścia były tylko w kopalniach, o które władze najbardziej się bały, i tam wprowadzono taką ekipę specjalną policji, która była wyposażona wyłącznie w pistolety maszynowe, w nic innego. Nie miała pałek, ani tarcz, ani armatek wodnych. Ona dwa razy weszła i strzelała. Raz w kopalni Manifest Lipcowy, gdzie było kilkunastu ciężko rannych. Niektórzy zostali inwalidami, ale nikt nie zginął. A potem w kopalni Wujek, gdzie jednak było sześciu zabitych na miejscu i trzech zmarło później, czyli dziewięć ofiar śmiertelnych. Poza tymi krwawymi, tragicznymi epizodami wszędzie się skończyło na demonstracji siły, ale która masowego ducha oporu łamała. Jeżeli nie łamała od razu, bo we Wrocławiu wyprowadzili załogi, tam kilka zakładów wszczęło nazajutrz ponownie strajk, to po drugiej interwencji policji zwalniano wszystkich z pracy i przyjmowano na nowo, oceniając, czy jest dostatecznie pokorny, czy nie będzie ten robotnik czy pracownik sprawiał kłopotów. I wtedy już ludzie wycofywali się, że tak powiem, do domu, zwyczajnie w życie prywatne.
Podwójne łamanie kręgosłupa.
Tak jest, tak. Więc co pozostało? No, pozostały struktury działaczy, którzy w podziemiu kontynuowali działalność wydawniczą nielegalną. Tam pisemka, gazetki, czasem książki, broszury. Starali się zbierać składki, organizować jakieś demonstracje. Na ogół to przybrało postać demonstracji ulicznych, bo to dużo łatwiej po mszy na przykład zorganizować. Do tego wystarczy trochę zapalnej młodzieży. Były bardzo duże demonstracje uliczne w sierpniu 1982 roku, w pierwszą rocznicę porozumień sierpniowych, które zalegalizowały Solidarność.
I ofiary śmiertelne również.
Tak, były ofiary śmiertelne. Jedna we Wrocławiu, trzy w Lubinie, na Dolnym Śląsku w obu wypadkach, ale te demonstracje oczywiście nie były w stanie złamać dyktatury wojskowej. Natomiast charakterystyczne jest, że Solidarność pod tą samą nazwą, pod tym samym szyldem, z takim przekonaniem, że to jest ciągle to samo, przekształciła się z masowego ruchu robotniczego, społeczno-związkowego w kadrową, antykomunistyczną konspirację. To jest co innego, to inaczej funkcjonuje. Partia ze struktury, która była kręgosłupem systemu dyktatury, przekształciła się w zwykłą atrapę, dlatego że podstawą jej pozycji w społeczeństwie była tak zwana zasada nomenklatury, czyli to, że ogniwa partii, poczynając od przedsiębiorstwa, od zakładu pracy, decydowały o każdym awansie człowieka. Kto ma zostać brygadzistą, kto ma zostać majstrem, kto ma zostać kierownikiem, kto ma zostać dyrektorem. W stanie wojennym już nie partia o tym decydowała, tylko komisarz wojskowy fabryki i komórka Policji Bezpieczeństwa zainstalowana w fabryce. Czyli partia została ze swoich prerogatyw władczych wyzuta przez protezy policyjno-wojskowe.
To zbrojne armię ją zastąpiło.
Tak, czyli zamiast dyktatury partii nastąpiła dyktatura wojskowa bez, właściwie bez legitymizacji i społecznego zakorzenienia. Jaruzelski i niektórzy jego współpracownicy rozumieli, że to jest niebezpieczne na długą metę, ale tak się stało. Więc z jednej strony była Solidarność sprowadzona do kilkunastu tysięcy może podziemnych aktywistów, którym bardziej zależało na hasłach antykomunistycznych niż na obronie interesów wielomilionowej rzeszy robotników i więzi z tymi robotnikami, a z drugiej strony była dyktatura wojskowo-policyjna, która teoretycznie odwoływała się do partii, ale ta partia była właściwie cieniem samej siebie. Coś jednak przetrwało z Solidarności, to znaczy nie przetrwało ruch, nie przetrwała działalność związkowa, w sensie związku zawodowego, natomiast przetrwał mit, co się okazało w roku 1988, kiedy wybuchły dwie fale strajków. One miały przyczyny ekonomiczne, ale co było charakterystyczne, że te strajki, one były słabe stosunkowo. Władze stanu wojennego, to znaczy władze tej dyktatury wojskowej, nie miały wielkiego kłopotu, żeby się z tymi strajkami uporać, największy w Nowej Hucie, ale też sobie poradziły jakoś. Natomiast, co było charakterystyczne i przerażające zapewne dla generałów, generałowie uważali, że uporali się z Solidarnością przez stan wojenny, to było to, że ci bardzo młodzi robotnicy, którzy nie byli ani w tamtej Solidarności lat 80-81, bo byli za młodzi, ani nie byli w strukturach podziemnych na ogół, żądali podwyżek, płac, ale żeby uzyskać efekt poparcia w innych zakładach, musieli wysunąć hasło wspólne dla wszystkich, nie podwyżka dla nas, ale coś, co łączy wszystkich. I oni wysunęli hasło, żeby zezwolić ponownie na legalną działalność Związku Zawodowego Solidarność. Czyli okazało się, że mit Solidarności, niematerialny symbol, żyje, jest siłą. dlatego że ci ludzie się do niego odwołują. Mało tego, fale strajków były dwie i przy drugiej fali strajków, kiedy generałowie sondowali, czy można rozmawiać z Wałęsą i z historycznymi przywódcami Solidarności skupionymi wokół Wałęsy, powiedzieli, no panie Wałęsa, jak pan taki mądry i silny, to niech pan wezwie do zakończenia tych strajków. I Wałęsa rzucił apel, żeby przerwać strajki, strajki ustały. Generałowie rozdziawili usta, bo wiedzieli, że to nie są jego ludzie, ci strajkujący, ale że on ma nad nimi władzę. To jest władza sztandaru, władza symbolu, władza mitu. Ci, którzy uchodzili za prawowitych spadkobierców, depozytariuszy mitu Solidarności, ci mieli wpływ nadal, chociaż byli nieliczni, ta ekipa historycznych przywódców wokół Wałęsy, mieli nadal magiczny wpływ na serca i umysły Polaków. Wtedy generałowie uznali, mając za wschodnią granicą pierestrojkę Gorbaczowa, wiedząc, że najprawdopodobniej, jeżeli dalej będzie zaostrzać się kryzys polityczny w Polsce i dojdzie do sytuacji naprawdę krytycznej, to już ich nie będzie nikt zmuszał do tego, żeby się opierali w obronie socjalizmu jak niepodległości. To jest frazes używany przez generała Jaruzelskiego, przez socjalizm. Trzeba rozumieć w tym wypadku komunizm. Że ani nie będzie się od nich tego wymagało, ani nie będzie wsparcia być może militarnego ze strony Związku Radzieckiego, więc trzeba szukać było perspektywicznego rozwiązania i generałowie okazało się, że mieli dość wyobraźni i odwagi, co nie jest wcale automatyczne u generałów, moim zdaniem, w ogóle u wojskowych, żeby spróbować nawiązać dialog z tym pokonanym smokiem. I tak się zrodził pomysł obrad Okrągłego Stołu, który został podjęty przez ekipę Lecha Wałęsy i towarzyszących mu przywódców historycznych i doradców związku, intelektualistów. Im może było łatwiej się na to zdecydować, bo oni zawsze powtarzali bez wiary w to, że to się stanie przesadne i że trzeba wrócić do dialogu, trzeba wrócić do porozumienia się władzy ze społeczeństwem i tak dalej, więc powiedzieli, dobrze, to wróćmy. To im było w pewnym sensie łatwiej tę sytuację zaakceptować, ale też łatwo nie było, bo jednak trzeba było wyjść psychologicznie z okopów wojny wewnętrznej, prawda? Może zimnej, może nie zawsze krwawej, epizody krwawe były bardzo ważna rzecz zresztą, ale trzeba było wyjść z tych okopów, żeby spróbować rozmawiać o przyszłości z wrogiem.
Przepraszam, ja tylko taka uwaga do tego, co mówiłeś wcześniej. Chodzi mi o mit Solidarności. Myślę, że to, że strajkujący posłuchali Lecha Wałęsy, posłuchali tych innych, to nie tylko mit, ale również i ta postawa, jaką ci ludzie zachowali przez te długich 8, 9 i więcej lat działalności, czy to w podziemiu, czy to w opozycji, czy w takiej szczególnej postaci, jak chociażby Lech Wałęsa.
No oczywiście uważano, że to są prawowici depozytariusze tego mitu. Przecież nikt się nie zastanawiał wtedy nad rozróżnieniem mitu od struktury, prawda? Ale uważano, że oni mają prawo żądać od nas. To są nasi przywódcy. To znaczy oni się zachowywali w taki sposób przez stan wojenny, że nie zdyskredytowali się w tej roli przywódczej. To prawda. I Wałęsa, i ludzie wokół niego.
A były przykłady, że może być inaczej, jak chociażby przywódca Solidarności Rolników Indywidualnych.
No tak, Jan Kułaj szantażowany zresztą był. Szantażowany procesem karnym pod zarzutami kryminalnymi. Zdecydował się pójść do telewizji i, że tak powiem, ukorzyć się przed nowymi gospodarzami kraju.
Ale społeczeństwo tego tła nie znało, o tym szantażu nie wiedziało.
Jakby wiedziało, to wcale by nie było lepiej dla Kułaja może.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Jest piękna, zgrabna i pełna wdzięku. Ma 1,83 m wzrostu i nienaganną figurę. Po przestronnych salach Clairefontaine sunęła jak czarna królowa. To Rama Yat, najmłodsza wiekiem minister w rządzie premiera Fillona. Przez 2 lata była odpowiedzialna za przestrzeganie praw człowieka. Teraz jest sekretarzem stanu do spraw sportu. W Clairefontaine odwiedziła reprezentację Francji w piłce nożnej. Następnego dnia niebiescy grali niezwykle ważny dla nich mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w RPA z Rumunami. Francja zaledwie zremisowała 1-1, ale ma większe szanse niż Polska na zajęcie pierwszego miejsca, nie mówiąc już o grze w barażach. W przeddzień spotkania Rama Yat zjadła z piłkarzami Raymonda Domenecka obiad. Thierry Henry, kapitan zespołu, ofiarował pani sekretarz stanu niebieską koszulkę z kogutem i z numerem 12. Z tyłu na koszulce umieszczono nazwisko pani minister Yat. Powiada się, że gdy drużyna gra u siebie, to jej ściany pomagają, a publiczność jest 12. piłkarzem. Tym razem ten zaszczyt spotkał charyzmatyczną panią sekretarz. Rama Yat, urodzona w Dakarze, że przybyła ze swoją rodziną do Francji śladem ojca, dyplomaty zatrudnionego w ambasadzie Senegalu w Paryżu. Po jakimś czasie ojciec zdecydował się wrócić do ojczyzny, matka z dziećmi zostali we Francji. Nie uznano dyplomów uzyskanych przez matkę na uczelniach Senegalu, więc aby związać koniec z końcem, znalazła pracę sprzątaczki. Zamieszkali na ubogich przedmieściach stolicy rządzonych przez komunistów. Wychowana w lewicowym otoczeniu, mająca u boku lewicowego męża, którego ojciec jest śpiewakiem w jidysz, Rama Yat, początkowo także współpracująca z organizacjami komunistycznymi i socjalistycznymi, odwróciła się od nich zrażona hipokryzją lewicy. Stała się zagorzałą zwolenniczką UMP i Nicolasa Sarkoziego, w którym widziała szansę na wprowadzenie koniecznych Francji zmian. Przez 2 lata sprawowała trudną funkcję sekretarza stanu odpowiedzialnego za przestrzeganie praw człowieka. Wierna Sarkoziemu, ale przede wszystkim swoim ideałom i poglądom, nieraz wprawiała w zakłopotanie rząd i prezydenta. Tak było w przypadku udziału Sarkoziego w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Tak było podczas wizyty pułkownika Kaddafiego w Paryżu. Jej szef, były socjalista, French doctor, minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner, w końcu postawił na swoim. Sekretariat stanu do obrony praw człowieka zlikwidowano i te sprawy podporządkowano bezpośrednio szefowi dyplomacji francuskiej. W ten sposób zażegnano potencjalne zarzewie kłopotów wynikających z niemożliwości pogodzenia ze sobą realpolitik i kwestii praw człowieka. Mimo że stawała okoniem wobec Sarkoziego, nie zgodziła się kandydować do wyborów europejskich, to z łask prezydenta nie wypadła i została na miejsce jego przyjaciela, byłego selekcjonera reprezentacji Francji w rugby, Bernarda Laporta, który kompletnie nie radził sobie z podlegającym mu resortem, sekretarzem stanu do spraw sportu. Szefową ma nie do pozazdroszczenia to Herod Baba Roslin-Bachelot, minister młodzieży, zdrowia i sportu. Niespieszona tym Rama Yat czarująco się uśmiecha i wyjaśnia, że wcale nie uważa zmiany stanowiska za degradację, bo w przypadku praw człowieka i sportu istnieje wiele podobieństw. Trzeba walczyć z hipokryzją o czystość ideałów. Trudno się nie zgodzić z tak postawioną sprawą, ale z drugiej strony sport jednak jest mniej uzależniony od politycznej poprawności i od realpolitik niż prawa człowieka. Chociaż Igrzyska Olimpijskie w Berlinie i kupienie przez Hitlera sympatii Pierre de Coubertina dla lokalizacji tej imprezy, Igrzyska w Moskwie czy teraz w Pekinie są przykładem tego, iż polityka i sport często krzyżują swoje drogi. Rama Yat odwiedziła piłkarzy reprezentacji Francji w bardzo ważnym dla niej momencie, nie tylko ze sportowego punktu widzenia. Francuzi chcą uniknąć gry w barażach o awans do finałów Mundialu 2010 w RPA, ale także chcą przekonać do siebie publiczność francuską i tutejszych kibiców, którzy jak na razie witają i żegnają swoją drużynę gwizdami niezadowolenia. Wyjątkiem jest 2 piłkarzy, Frank Ribery, wielka nadzieja i gwiazda Bayernu Monachium, oraz Johan Gurków, 23-letni pomocnik Bordeaux. Jeden i drugi doskonale zdają sobie sprawę, że łaska kibica na pstrym koniu jeździ, że oczekuje się od nich bardzo dużo i że kilka potknięć wystarczy, aby stadion z przychylnego przeszedł w pełne wrogości pomrukiwania. Skąd się biorą tak nieprzychylne nastroje wobec reprezentacji? Przyczyn jest kilka. Oczywiście w pierwszym rzędzie w grę wchodzą wyniki. Francuzi w 7 meczach zdobyli 14 punktów i mają do prowadzącej Serbii stratę 4 oczek. To nie zaspokaja ambicji i oczekiwań kibiców, ale prawdziwy kibic kocha swoją drużynę w chwilach nawet najcięższych dla niej, czyli dla niego też. Kibicom francuskim chodzi także o styl. Nawet po wygranym 1-0 meczu z Litwą w ramach eliminacji do finałów Mistrzostw Świata w RPA publiczność gwizdała, bo niebiescy grali w stylu męczącym, by go tak nazwać. Co więcej, wielu piłkarzy razi arogancją, ucieka przed kibicami, zadziera nosa, nie mówiąc już o dobrych manierach, co było widać w Clairefontaine, gdzie kilku panów nie pofatygowało się, aby podnieść tyłek na powitanie pani sekretarz i wyciągało do niej łapę na siedzącą. Ale wrogiem numer jeden jest ten o fryzurze Cezara, zachowujący się jak Cezar i irytujący Francuzów do odmętu, selekcjoner Raymond Domenech, który po każdej porażce jak kot spada na cztery łapy i gra z publicznością w kotkę i myszkę. Dziennikarzom na konferencjach prasowych do znudzenia powtarza jak mantra swoje frazesy. Przy każdym pytaniu wywraca białkami, jakby chciał powiedzieć, że tak idiotycznych zdań to nie słyszał w ustach żadnego człowieka. Nawet rumuński dziennik Kotidanul napisał, że trener Rumunów Luczeszku będzie miał sprzymierzeńca na ławce przeciwników, osoby bijącego wszelkie rekordy niekompetencji Raymonda Domenecha. Humoru nie traci Ramajat, która powiada, że nie wyobraża sobie, aby Francja nie awansowała do finałów Mistrzostw Świata, zaś nieprzychylność kibiców obok wyżej wymienionych przyczyn tłumaczy także tym, że niebiescy stali się po 98 roku symbolem wykraczającym daleko poza futbol i sport. Oczekiwania są ogromne. No cóż, jak tak dalej pójdzie, to Domenech nie będzie miał wyjścia. Będzie musiał na boisko wpuścić rezerwową zawodniczkę z 12 numerem na koszulce.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Przed rozpoczynającym się w tym tygodniu kolejnym rokiem szkolnym Francja przygotowuje się do walki z pandemią grypy AH1N1. W całej Francji, włącznie z terytoriami i departamentami zamorskimi, z powodu wirusa świńskiej grypy zmarło kilkanaście osób. Od 25 sierpnia pokazywane są w telewizji i będą pokazywane przez co najmniej cały miesiąc, nadawane w radiu i wysyłane do sieci internetowej reklamy pouczające, że na przykład kichać czy kasłać mamy w braku odpowiedniej chusteczki w rękaw, a nie na sąsiadów w metrze, autobusie czy na ulicy. Francuskie Ministerstwo Edukacji zapowiedziało, że jeśli tylko w danej klasie zachoruje w przeciągu tygodnia co najmniej troje dzieci, to cała klasa zostanie zamknięta do odwołania. W żłobkach sytuację ma oceniać dyrektorka. Minister zdrowia Francji, pani Roselyne Bachelot, zapewnia, że we Francji kontynentalnej wirus rozprzestrzenia się w sposób umiarkowany. Gorzej jest na terytoriach francuskich na południowej części naszego globu. O grypie mówi epidemiolog z paryskiego szpitala Saint-Antoine, Fabrice Carra.
Il y a vraiment deux périodes dans la pandémie de grippe. Il y a avant la pandémie.
Jeśli chodzi o pandemię grypy, to mamy do czynienia z dwoma okresami. Pierwszy to jest okres przed pandemią, a drugi podczas lub po pandemii. W chwili obecnej znajdujemy się w drugim z tych okresów. W okresie przed pandemią strategia działania polega na wysiłkach w kierunku zapobieżenia rozprzestrzenianiu się grypy wśród ludności. Wtedy prowadzi się szczepienia osób najbardziej podatnych na rozsiewanie wirusa. Są to w pierwszym rzędzie dzieci. Przykład tego mamy teraz. Zamknięcie szkół podczas wakacji wstrzymało rozprzestrzenianie się wirusa. Wiadomo, że na dłuższą metę nie udaje się powstrzymać epidemii, więc osoby, które będziemy szczepić, to osoby najbardziej podatne na ewentualne komplikacje, czyli właśnie małe dzieci, osoby przewlekle chore lub też osoby starsze. Oczywiście teraz nie można już powstrzymać epidemii, gdyż mamy pandemię. Niestety na razie mamy za mało szczepionek dla wszystkich osób potrzebujących i na świecie. Istnieje ryzyko, że szczepionki dojdą do aptek za późno. Nie uda się powstrzymać rozprzestrzeniania wirusa, możemy natomiast zapobiegać zejściom śmierci śmiertelnym przez ten wirus powodowanym. Powstaje pytanie, czy można i należy przeprowadzać systematyczne szczepienia przeciw wirusowi przez całe lata. Wirus ewoluuje i każdego następnego roku należy wyhodować inną jego odmianę. Nie wydaje mi się, aby można było przyjąć tego rodzaju długoterminową strategię. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się danego wirusa trzeba by zaszczepić co najmniej połowę ludności. Myślę, że strategia może dotyczyć oczekiwania na daną groźniejszą odmianę wirusa. Ale podkreślmy, że ta strategia dotyczy jedynie sytuacji przed pandemią, a obecnie z pandemią mamy już do czynienia na całego. Doprowadzenie do spadku zachorowań w miarę prowadzenia szczepień jest bardzo hipotetyczne. Podczas panowania pandemii szczepienia mają na celu maksymalne ograniczenie liczby zejść śmiertelnych, komplikacji zdrowotnych czy też hospitalizacji chorych, które oczywiście także kosztują społeczeństwo.
Le fait de limiter au maximum les mortalités, les complications. complications, les hospitalisations pour grippe, qui ont aussi un coût pour la société.
Mówił dr Fabrice Cacha, épidémiologue z paryskiego szpitala Saint-Antoine.
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 18. Région du charme. La vallée des avalés. Jean Ducharme, urodzony w roku 1942, jest francuskojęzycznym pisarzem kanadyjskim. Ukończywszy studia inżynierskie w Montrealu, przez 3 lata wędruje autostopem, taksówką, pieszo po Ameryce Północnej i Meksyku i mając się najrozmaitszych zajęć. Przede wszystkim jednak pisze. Emocje autora znajdują wyraz w filozoficznych dyskusjach jego bohaterów. Problemy podejmowane w kolejnych jego powieściach powtarzają się, lecz za każdym razem rozważane są w innym świetle. Najlepiej czuje się Ducharme w cudownym świecie dzieciństwa, w którym, jak sądzi, wszystko mogłoby być niezwykle proste, gdyby nie szkodliwe ingerencje dorosłych pozorowane intencjami opiekuńczymi. O tym właśnie mówi powieść La Vallée des Avalés, wydana we Francji w roku 1966. Jest to pierwsza powieść 24-letniego zaledwie pisarza, ale zawiera już wszystko, co najbardziej istotne dla całej jego twórczości. Razem z rękopisem La Vallée des Avalés, Ducharme składa w wydawnictwie 3 inne powieści, które ukazują się w ciągu następnych 3 lat. W 1976 roku publikuje Les Enfants Fantômes, po czym na długi czas zarzuca beletrystykę. Woli trzymać się z dala od sceny publicznej, co oczywiście nie znaczy, że w ogóle zarzuca działalność literacką. Pisze sztuki teatralne, teksty piosenek, scenariusze filmowe. Poza tym maluje pod pseudonimem Rock Plant. Nowa powieść, Dewady, ukaże się dopiero w roku 1990. Historia bohatera, Botoma, którego autor nazywa déficient social crasse, całkowitym wyrzutkiem społecznym, stanowi materię niezwykłych wariacji na temat powszechnego zła i miałkości życia. Styl powieści Réjeana Ducharme jest łatwo rozpoznawalny. Jego charakterystyczną cechą jest ludyczne traktowanie języka, humor nierzadko czarny i upodobanie do natrętnych powtórzeń. Pisarz z równą swobodą operuje językiem literackim jak potocznym. Wybierając imiona postaci oraz tytuły swych książek, Ducharme lubuje się w grach słownych, które mają podkreślać absurdalną stronę egzystencji. Powstają w ten sposób swoiste kalambury, jak na przykład Le nez qui voque od słowa équivoque, czy Les enfants fantômes od Les enfants fantômes. W szczególny sposób dobiera również swoich bohaterów. Są to przeważnie ludzie młodzi i skłóceni ze światem, pragnący powrócić do czystości i niewinności lat dziecięcych. Fragment, który usłyszycie, pochodzi z książki La Vallée des Avalés. Na początku opowieści bohaterka Berenika Einberg ma 9 lat. Dziewczynka cierpi z powodu obojętności matki, brutalności ojca, tchórzostwa ukochanego brata, a wkrótce dodatkowego bólu przyczynia jej śmierć najlepszej przyjaciółki. Ale Berenika nie daje się stłamsić, wykorzystuje swoje cierpienie jako broń i na przekór dorosłym usiłuje pozostać dzieckiem. W odruchu buntu wykrzykuje:
On ne peut rien contre la solitude et la peur. Rien ne peut aider. Plus on essaie de les calmer, plus elle se démène, plus elle crie, plus elle brûle. L'azur s'écroule, les continents s'abîment, on reste dans le vide, seul.
Pod koniec powieści Berenika ma już 15 lat. Ucieka do Izraela, kraju, w którym toczy się wojna. Wstępuje do milicji studenckiej i zaprzyjaźnia się z pogardzaną przez wszystkich Glorią. Chcąc koniecznie nauczyć się pilotażu, udaje się na rozmowę z majorem.
Major, je suis venu vous voir pour vous rappeler, une fois encore, que je meurs d'apprendre à voler et que votre rôle de père exige que vous m'appreniez à le faire.
Tu n'es pas assez vieille, tu n'es pas un homme, tu n'es pas autochtone.
Graham Rosenkreutz n'est pas autochtone.
Tu n'es pas un héros.
Il ne manque du héros que l'acte héroïque.
De faux père à fausse fille, je te conseille de te méfier de Gloria.
Plaît-il ?
Tu es apache, idéaliste. Tu seras une proie facile pour elle. Tu as raccourci tes beaux cheveux.
J'aime Gloria comme une sœur. Je vous interdis ce genre d'allusion. Vous m'insultez, vous me décevez.
Si tu veux que je te conserve mon amitié, je te conseille de ne plus t'afficher avec cette ordure.
Conseil pour conseil, je vous conseille de vous mettre une fois pour toutes dans la tête que je ne suis pas que mon sexe. Que j'ai une fois deux bras et une fois deux jambes, comme Bellérophon, comme Achille d'Oïlée, dit le petit Achille.
Sors, Bérénice. Tu reviendras lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy powieść pisarza Ryżana Ducharme i fragment jego książki La Vallée des Avalées. Na podstawie tego tekstu przeanalizujemy w kolejnej lekcji zwroty wyrażające naleganie, udzielanie rad, sprzeciw, a także opinie i uczucia przyjaźni.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.